Gość dnia.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Nie milkną echa sobotnich wydarzeń w Rosji. Mnożą się pytania, na które nie ma odpowiedzi. Między innymi, dlaczego nieuniknioną karę dla Szumowiny za zdradę zdenerwowany incydentem Władimir Putin zamienił winowajcy na misję w Białorusi.
Tak, myślę, że te wydarzenia z soboty z Moskwy mają w pewien sposób taki bezprecedensowy wymiar stosowania jakichkolwiek analogii historycznych czy politycznych związanych z próbą zamachu stanu, z jakimś zamachem pałacowym, czy nawet z puczem, chociażby tym puczem Janajewa. No, te analogie historyczne nie wytrzymują ani porównania, ani próby czasu. Ja mam takie wrażenie, że te wydarzenia przede wszystkim odzwierciedlają te bardzo głębokie podziały, jakie dzisiaj trapią elity polityczne, oligarchiczne, no i przede wszystkim elity wojskowe i te struktury bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Na ile te podziały oczywiście wygenerują to, na co wszyscy czekamy, czyli ten efekt zmiany politycznej, a na ile doprowadzą tylko do pewnej rekonfiguracji na Kremlu, a może wręcz doprowadzą do czegoś odwrotnego, czyli do rekonsolidacji reżimu, to oczywiście przyszłość przyniesie te odpowiedzi. Natomiast dlaczego Putin nie ukarał Prigozhina? No, pamiętajmy, że grupa Wagnera od początku funkcjonuje w takiej, bym powiedział, prawnej szarej strefie. Natomiast w Rosji nie decyduje prawo, a decyduje tak zwany polityczny woluntaryzm, albo mówiąc bardziej kolokwialnie, widzimisię decydentów politycznych.
No tak, ale przyzna pan, że cała ta historia nie ma logiki. Herszt bandy strąca rosyjskie samoloty, zabija rosyjskich żołnierzy, nie osiąga swojego celu, gdy władza przecież leżała na ulicy. Również absurdalny jest finał tej całej rewolty. No, dlaczego nie został ukarany, pyta pana. Ja właśnie też na to szukam odpowiedzi. W głowie się to po prostu nie mieści. I teraz pytanie, czy Jewgeni Prigozhin bezpowrotnie stracił już grupę Wagnera, czy też nastąpi ciąg dalszy z jego udziałem? Na Białorusi, tak donoszą rosyjskie media, budowany jest już obóz dla 5000 weteranów. No ale czy będą walczyć pod tym samym sztandarem, co wcześniej?
Odpowiedź dotycząca przyszłości grupy Wagnera to jest w zasadzie odpowiedź na pytanie, czy Prigozhin, działając w sobotę, działał spontanicznie, czy była to akcja skoordynowana. To znaczy, na ile powodowany był takim czystym rewanżyzmem ukierunkowanym do Szojgu i do Gierasimowa, a na ile jednak był instrumentem w rękach jakiejś grupy wpływu czy grupy nacisku na Kremlu, która poprzez tę akcję Prigozhina, poprzez ten rajd Prigozhina, no sądowała, po pierwsze, jakie są nastroje społeczne, jak reagują elity polityczne na taki hipotetyczny scenariusz siłowego przejęcia władzy w Rosji. Ja obstawiam ten drugi wariant i z tego powodu sądzę, że jeszcze nie raz i nie dwa o Prigozhinie, o grupie Wagnera usłyszymy. Natomiast
obstawia pan, że nie zostanie zamordowany?
No, na razie wydaje się to mało oczywiste i niekoniecznie na rękę Putina, natomiast Putin być może nierychliwy, ale pamiętliwy.
No dobrze, jak odczytuje pan zniknięcie Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji i rzecznika Kremla Pieskowa w gorącym czasie rewolty, no i po dwóch dniach sugerowanie z ich strony, że za puczem mogły stać agentury zachodnie, co ma być zresztą dokładnie zbadane?
No, w tradycji, w takiej filozofii czy w logice funkcjonowania i społeczeństwa rosyjskiego, a zwłaszcza decydentów rosyjskich, taki resentyment antyokcydentalny, antyzachodni funkcjonuje tam od wieków, stąd też nie dziwi mnie, że oczywiście Ławrow obwinia za wszelkie kryzysy wewnętrzne i tego typu przewroty działania Zachodu. Natomiast pamiętajmy, że i Ławrow, i Pieskow, gdy chodzi o ich usytuowanie na Kremlu i wokół Putina, nie dysponują tą polityczną siłą sprawczą, dlatego akurat w trakcie tego kryzysu bardziej wyczekiwali, aniżeli moderowali te wydarzenia.
Na ile marsz Prigożyna na Moskwę naruszył wewnętrzną pozycję prezydenta Rosji?
No, wydaje mi się, że to jest fundamentalne pytanie. Na pewno ten kryzys wpłynął na dwie rzeczy. To jest na percepcję, czyli odbiór pozycji Rosji jako państwa i oczywiście wpłynął na percepcję pozycji i wizerunku Władimira Putina. Jeśli chodzi o ten pierwszy aspekt związany z Federacją Rosyjską, no to tutaj Rosja wyszła na państwo, które jest bardzo źle zorganizowane, które bardzo źle funkcjonuje i które w zasadzie, gdy chodzi o te dwie główne płaszczyzny związane z bezpieczeństwem państwa, to jest wewnętrzną i zewnętrzną, bardzo źle operuje. Myślę tutaj oczywiście o resortach siłowych. Natomiast gdy chodzi o Putina, no to niewątpliwie Putin jak do tej pory budował ten swój wizerunek na takim specyficznym charyzmacie, na autorytecie, na kulcie siły, natomiast wszystkie te jego ograniczenia związane właśnie z tym przywództwem teraz w trakcie tego kryzysu wyszły na jaw, co mu oczywiście nie pomoże, bo pamiętajmy, że to może mieć swoje reperkusje w tej perspektywie krótkotrwałej, czyli Putin musi się zdecydować w tym roku, czy kandyduje w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
Władimir Putin powinien podać się do dymisji, twierdzi Igor Strzełkow, Girkin, były wojskowy i pułkownik FSB. Jego zdaniem prezydent Rosji traci kontrolę na Kremlu. W oświadczeniu złożonym na konferencji prasowej przez Klub Wściekłych Patriotów Igor Strzełkow powiedział wprost: w Rosji musi dojść do zmiany władzy. Czy pana zdaniem jesteśmy świadkami początku końca rządów Putina?
Wszystko zależy od reakcji Putina. To znaczy, jeśli Putin, jeśli ten chaos się pogłębi, tak, i w zasadzie Putin będzie tylko zarządzał takim konfliktem wewnątrz tych klik, którymi jest otoczony i w zasadzie ograniczy się tylko i wyłącznie do negocjowania swojej przyszłości, czyli będzie zainteresowany, żeby pozyskać pewne gwarancje personalne i materialne i powoli wycofa się z polityki, no to mamy do czynienia z początkiem końca Putina. Natomiast pamiętajmy, że możemy mieć też efekt przeciwny, a mianowicie możemy mieć do czynienia z rekonsolidacją reżimu Putina. To wiązałoby się, czy generowałoby określone konsekwencje, a te konsekwencje to przede wszystkim brutalizacja życia społecznego i politycznego w Rosji i jeszcze większa eskalacja i brutalizacja wojny na Ukrainie.
To powiedzmy teraz, w jakim stopniu pucz zadziałał na wewnętrzne sprawy Rosji, to już zostało tu powiedziane, to teraz powiedzmy, czy coś zmienił w zewnętrznym odbiorze. Jakim był sygnałem dla stałych sojuszników Rosji, a jakim dla wolnego świata wspierającego ofiarę Rosji, czyli Ukrainy?
No, Rosja starała się budować wizerunek mocarstwa regionalnego o ambicjach mocarstwa globalnego, a tu się okazuje, że tak jak powiedziałem, pod względem strukturalnym i funkcjonalnym okazuje się państwem dysfunkcyjnym. To jest dla Rosji oczywiście fatalna wiadomość, ale także dla tych państw z obszaru poradzieckiego, które w pewnym sensie polityczno-międzynarodowo się na Moskwę orientowały. Można zatem powiedzieć, że ten kryzys uwypuklił trzy rzeczy, to znaczy system polityczny w Rosji, który potocznie określamy putinizmem, nie działa. Po drugie, struktury tego systemu również są dysfunkcyjne. Myślę tutaj o strukturach siłowych. I po trzecie, ten najważniejszy element tego systemu, ten komponent personalny, czyli Władimir Putin, również okazał tu pewne ograniczenia i słabości.
Wywiad ukraiński alarmuje, że Rosja zakończyła przygotowania do przeprowadzenia ataku terrorystycznego na terenie zaporskiej elektrowni atomowej. Zagrożenie jest ponoć bardzo realne. W poniedziałek prezydent Ukrainy rozmawiał na ten temat między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miał powiedzieć, że uwaga, jaką świat przekłada do zagrożenia, jest niewystarczająca. Czy wzmożone pogróżki Rosji totalną zagładą, no i tragikomiczne wydarzenia z soboty będą miały jakieś przełożenie na szczyt NATO w Wilnie już za 2 tygodnie? Czy można spodziewać się korekt w planach i decyzjach, jakie miały być przyjęte na szczycie?
No, tu kilka wątków pan redaktor poruszył. Po pierwsze, szczyt NATO powinien, czy najpewniej zajmie się 3 priorytetami. Po pierwsze, nową strategią obrony i odstraszania NATO wobec Rosji. Po drugie, no, mam nadzieję, że na tym szczycie rozpocznie się ten proces natoizacji Ukrainy, bez względu na to, czy Ukraina formalnie uzyska zaproszenie do paktu, czy tylko poszczególne państwa paktu złożą pewne gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie. Myślę również, że na szczycie w Wilnie będzie również rozmowa o możliwych scenariuszach rozwoju sytuacji w samej Rosji po tym wszystkim, co się stało.
Czyli będą jednak nowe elementy.
Niewątpliwie tak. Natomiast gdy chodzi o ten szantaż związany z Rosją, pamiętajmy, że jeśli określamy Rosję państwem terrorystycznym, to niestety po takim państwie możemy spodziewać się wszystkiego najgorszego. Natomiast no, pewien ten negatywny precedens Rosja już stworzyła, wysadzając zaporę na Dnieprze w Majkachowce. No to jest troszeczkę takie zachowanie z pogranicza użycia broni masowego rażenia, no bo proszę pamiętać, że wysadzenie tej zapory spowodowało i ofiary śmiertelne, i zagrożenie epidemiczne, i zagrożenie ekologiczne.
No i na pewno usłyszany zostanie głos Polski, zapowiada to prezydent. Nasz zaniepokojenie obecnością grupy Wagnera na Białorusi, no i chcę, by na szczycie NATO ten temat także
powinniśmy
został
ten temat również podnieść, jak najbardziej.
To jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Dziękuję za przybycie do studia. Dr Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie.